Witajcie w naszej bajce.
Tak.
Co dalej,
słońca gra na fujarce.
No właśnie.
Pinokio nam zaśpiewa.
Rosną w koło drzewa.
Tak.
Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
No i dzień dobry wam, drodzy, no właśnie nie wiem, czy absolwenci Akademii, czy może tacy, którzy sceptycznie podchodzą do Akademii, pana Kleksa, a może wilkasy jakieś nas słuchają.
To dobre stworzenia są, te wilkasy.
Koniec końców, finalnie, ale nie będziemy spoilerować.
Nie, nie.
Natomiast o czym my dzisiaj?
No trochę zaspoilerujemy mimo wszystko, bo poprzyglądaliśmy się Akademii pana Kleksa z perspektywy tego, co się tam w tej Akademii można nauczyć, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, no bo to taki temat najbliższy naszym sercom.
Czyli o Akademii pana Kleksa, dokładnie tego, czego się można z niej nauczyć, o tym przez najbliższe, no jakieś 28 minut.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Pytanko mam na początek.
A to egzamin jest od razu w tej Akademii, no, to nie umawialiśmy się na to.
Widzisz, wejścióweczka.
No,
pamiętasz stare dobre czasy?
Spróbuj, ja najwyżej będę udawać, że nie słyszę.
Myślę, takie, bo nie chodzi mi o to, znaczy tak, może jeszcze tytułem wstępu. To nie będzie recenzja filmu?
Nie będzie.
Bo nie jesteśmy krytykami, w ogóle nie chciałbym być, nie pojmuję tego zawodu. To nie będzie wypowiedź na temat tego, co się w filmie dzieje, chociaż no niestety możemy idziemy zahaczyć, się... więc lojalnie uprzedzamy.
Mm-hmm. Jak ktoś nie oglądał, to lepiej nas jeszcze nie słuchać.
No...
Tak.
A ja nie wiem, ja tak nie chcę zdradzać. No dobra. Trzymam się tego, co powiedziałaś. Natomiast mimo wszystko na początku chcę cię zapytać. Mm-hmm. Jesteś na tak wobec nowej Akademii pana Kleksa?
Jestem bardzo na tak. Dałam bardzo się wciągnąć totalnie. Mam różne takie zgrzyty, które miałam w trakcie, ale ogólne wrażenie miałam takie, że jeszcze raz bym obejrzała, a to u mnie nie jest normalne.
Ale to dlatego, że...
Że nie zrozumiałam.
Nie chciałem tego tak wprost, ale...
Wiesz, były takie momenty, które rzeczywiście stawiały mi znak zapytania, że chyba czegoś nie chytam, jak to mówi się podobno na Śląsku. Ale z drugiej strony zostałam z ogólnym takim wrażeniem, że mi się podobało, że wsiąkłam, że chłonęłam całą sobą i że to jest też film, który ma warstwę. A ja lubię takie filmy, które mają warstwy.
No dobra, to w takiej, nie wiem...
A ty?
No poczekaj, tylko dokończę i oczywiście odpowiem ci, ale jakbyśmy tak jeszcze pobawili się, nie wiem, chyba na Filmwebie jest skala 10-stopniowa. Mm-hmm. To ile byś dała skali 10-stopniowej, gdzie 10 oczywiście arcydzieło.
Wiesz co, ja myślę, że tak 7,5-8.
To wysoko, rzeczywiście.
No, ale ze mnie żaden krytyk,
no,
więc...
Ale ja pytam o subiektywne odczucie, tak. Nie o krytykę. Krytycy, mam wrażenie, jak czasami czytam te recenzje, że tam jest więcej egzaltowanych słów niż w ogóle do odnośnienia do filmu, no, ale my nie o tym. Ja jestem też na tak. Też się dałem wciągnąć. To był jeden z nielicznych filmów, po którym jak wyszedłem z kina, to jak miałem się zastanowić nad konstrukcją, to musiałem go odtworzyć w głowie. Nie była ona na pierwszym planie. Ale to jest tak jak z Top Gunem, jak usłyszałem motyw przewodni, tak samo jak się zaczął pan Kleks, no to są jednak filmy dzieciństwa, pan Kleks wcześniejszego. Myślę, że nie aż tak hojny bym był w ocenie. Myślę, że gdzieś taki przedział koło 7 mi się jawi w głowie, ale,
no,
absolutnie,
tak
ale absolutnie jestem bardzo, bardzo na tak. I to właśnie jeszcze z córą, w wieku grupy docelowej, trochę starszą niż grupa
tak, moja ma 11 lat. No,
I jak odbiór młodego pokolenia?
Mam wrażenie, że chyba ja wzięłam więcej i lepiej się bawiłam, chociaż ona rzeczywiście też była oczarowana i w zasadzie w bezruchu obejrzała ten film, co w przypadku Mali
to jest diagnostyczne, tak. No bo dla nas rzeczywiście to jest wycieczka wspomnieniowa i teraz byłem ciekaw twojego zdania, bo są dwa obozy podobno, tak? Że jest świętość, której nie ruszamy i nie zmieniajmy. No i tacy, że można luźno interpretować i na tej podstawie stworzyć. No dobra, ale to tak tytułem wstępu, czyli młodsze pokolenie na tak.
Starsze też.
Trochę mniej młodsze też na tak. Oczywiście jesteśmy ciekawi waszej opinii, więc jeśli takowo macie, byliście albo macie lęki przed tym filmem, to napiszcie w komentarzu czy gdziekolwiek indziej. Chętnie podyskutujemy. No my przejdźmy do tego, co jest pomysłem na odcinek. Jaka nauka, Aniu, pierwsza ci się rzuca w oko, ucho z Akademii pana Kleksa?
Wiesz co, ja liczyłam na to, że ty zaczniesz, bo mam wrażenie, że tak jakbyśmy się przygotowywali do tego odcinka, że ty masz takie bardziej osiowe pomysły, a ja mam takie przyklejki do całości. Skoro mnie wywołujesz, to przewrócę swój pomysł do góry nogami i pójdę za taką nauką. Chciałbym powiedzieć, że to jest real-time marketing, ale to nie do końca. Bardziej dostosowanie treści do odbiorców i do czasów, w których ten odbiorca żyje. Bo to, co mi się rzuciło już po obejrzeniu, w trakcie właśnie mi to zgrzytało i się zastanawiałam, dlaczego tak, a potem zaczęłam kombinować i myśleć. Przedstawienie wilkasów, które już nie są wilkami, tylko są wilkusami, nie wilkasów, tylko wilkasy to na Mazurach, wilkusy. Wilkusy, czyli taka mieszanka człowieka z wilkiem.
Takie nawiązanie do Zmierzchu, do sagi Zmierzch, trochę wampiryczne nawet powiedziałbym, tak. Były bardziej niż wilcze, jeśli chodzi o
dokładnie.
Pierwowzór.
I teraz zobacz, co się wydarzyło. My żyjemy w czasach, kiedy o wilkach mówi się z drżącym sercem, bo jest to gatunek ginący. Bardzo się pilnuje
tego. Jeżeli ktoś nas słucha w Bieszczadach, to ma zgoła odmienne zdanie co do tego ginącego, bo przez niego to giną nawet z gospodarstwa domowego zwierzęta, bo się rozpanoszyły gdzieniegdzie. No ale okej, okay, no, średnia może statystyczna jest taka, że...
Tak, no ale na pewno odchodzimy od takiego stereotypu, że wilk to jest takie samo zło, które należy tępić, bo jak w 83 wilk, czyli wtedy, kiedy była pierwsza Akademia Pana Kleksa.
Ja ty sprawdziłaś.
Widzisz. Ja bo tutaj słuchałam takiego odcinka o byciu precyzyjnym w komunikacji i tak się przejęłam.
Ja też muszę posłuchać.
83 rok, kiedy było oczywiste, że wilk zjada czerwonego kapturka. Dla nas to była norma, kiedy byliśmy dziećmi, że ten wilk był zawsze taki raczej czarny niż biały.
No tak, bo jeszcze Sapkowski napisał o Białym Wilku, także to on nam zafundował zmianę.
Dokładnie
jednak.
Tak. Jakiś tam bodziec był. I to było oczywiste. Rok 46, kiedy Brzechwa wydał swoją Akademię Pana Kleksa, ona się pojawiła w sposób naturalny. W szoku jesteś, nie, co? No, widzisz? Ja się po prostu poczułam jak w szkole, wiesz? Ja w szkole pisałam bardzo dobre rozprawki.
Teraz otrząsać, to się nie otrząsnę do końca nagrania.
Kolor zmieniłeś. No i wtedy wilki były symbolem tak naprawdę hitlerowskiego najeźdźcy, bo oni chodzili hordami po wioskach, palili. Czyli opowiadano dzieciom historię.
Wilcze stada to nawet uboty, nie?
Tak,
analogii było bardzo dużo.
I tylko bajka nas i fantazja mogła nas uratować. Nas wtedy, w tym 46 czytelników Akademii Pana Kleksa.
Znaczy no, Ania wtedy teraz... czytała w 46, ja jeszcze nie, to tak...
Tak, ja wnuką do poduszki wtedy czytałam, no to poprzednia inkarnacja. Do czego zmierzam? Bardzo mi się podoba ten pomysł przerobienia w pewnym sensie historii, żeby ona była bardziej adekwatna do tego momentu, w którym jest opowiadana, bo mam wrażenie, że to jest jeden z takich zabiegów, czyli taki real-time marketing, ale ten time jest taki rozciągnięty w czasie, nie? Że to nie jest ten punkt, ten moment. Mimo wszystko właśnie takie stworzenie historii bardziej adekwatnej do tego, do czego ludzie są przyzwyczajeni, albo czego potrzebują, albo włączając się w jakiś trend mówienia, że wilk to nie jest samo zło.
To sprawdzę, czy dobrze rozumiem, bo to jest dla mnie rzecz, która wybrzmiała bardzo w dyskusjach przed filmem. Pamiętam podcast, którego słuchałem, gdzie gościem u Wojewódzkiego i Kędzierskiego był pan Kot, no, czyli pan Kleks nasz nowy. I była rozmowa krótka o Akademii, wtedy jeszcze bardzo zaawaluowana, bo to przed premierą. I rzeczywiście Wojewódzki miał taki, ja nie wiem, czy na ile to było podegrane na potrzeby wywiadu, na ile to jest jego stanowisko, mówi o tym, co usłyszałem w tym wywiadzie, taką rzecz, że to jest święto z jego dzieciństwa i on nie chce, żeby ona została ruszona, tak? Że jeżeli był Adaś Niezgódka, to ma być Adaś Niezgódka, a nie Ada Niezgódka. Że nie zmieniajmy kanonów. I zastanawiam się nad tym, bo rzeczywiście pewnie są rzeczy, w których nie warto grzebać, ale myślę sobie, że gdyby, nie wiem, nie Laocze i nie nagrana płyta z piosenkami z Powstania Warszawskiego, to być może pamięć o Powstaniu Warszawskim, jakkolwiek tragicznym ono wydarzeniem było, nie odeszłaby dużo szybciej w zapomnienie. Czyli dopasowanie przekazu do młodego odbiorcy no jest gwarancją tego, żeby jakieś wiekopomne dzieło stało się wielopokoleniowym. I mnie się bardzo podoba w nowym panu Kleksie i to jest, chociaż mam rzeczy na minus, żeby było jasne, ale to jest to, że on został dopasowany do dzisiejszego odbiorcy. I mam wrażenie nienachalnie, nieprzesadnie. Nie można mu zarzucić tego, co niektórym serialom Netflixowym, że ta poprawność jest tak bolesna, że to po prostu nie da się oglądać. A został wyważony w taki bardzo rozsądny sposób i to, co jest ważne, to jest kolejna dla mnie, sprawdzam, czy teraz dobrze podsumowuję to, co powiedziałaś, nauka, że przekaz ma być zawsze dopasowany do odbiorcy. Nie ma jednego uniwersalnego przekazu. Nawet jeżeli wychodzimy z jednej konferencji za miesiąc, idziemy na drugą, sam się kiedyś o tym przejechałem, mówiliśmy o tym w jednym z naszych podcastów, tak, średnia wieku się zmieniła drastycznie i po prostu te przykłady, które działały w innej grupie wiekowej, no nie żarły, mówiąc kolokwialnie. Dopasowanie i to zadziało się w Akademii i to jest ta nauka, którą można wziąć.
Tak. To ja mam to na swojej tajnej liście.
To skoro ten 46 i Brzechwa, to ja pojadę Brzechwą, nie pamiętając tych dat, także jeszcze raz jestem pod wrażeniem, Aniu, jak pogrzebałaś, zapamiętałaś tą datę, bo ja widzę, że ona nie jest zapisana na kartce. Bo to, że
nie,
że...
nie, słuchaj, jest tutaj.
A, to widzisz, długopis na niej leżał.
Ale samo napisanie już spowodowało, że zapamiętałam, więc
no tak.
Jeszcze będą ze mnie ludzie.
No to ja powiem ci coś, co mi się bardzo podobało, jak oglądałem film, mm-hmm. a potem jak cegła spadło mi na głowę, że kurna, ale to jest nielogiczne. I ten brak logiki był takim zgrzytem, że nie chcę powiedzieć, że przeszedłem na drugą stronę barykady, ale pokazuje mi, że jednak logika w historii ma być bardzo, bardzo ważna.
Mm-hmm. No ciekawa jestem.
Co mi się podobało? Bardzo podobało mi się wplecienie improwizacji i wykorzystanie tego, co znamy. No, oczywiście Brzechwa jako książka, ale będę już operował z pierwotnej Akademii Pana Kleksa. Czyli właśnie wszystkich witajcie w naszych bajce Słoń zagra na fujarce. Zrobionych nie na zasadzie, że to był piosenka, która już była i dzieci ją śpiewały, albo że to było coś, co pan Kleks narzucał jako, powiedzmy to, jakiś kanon, który one powtarzały, tylko że to było improwizowane. Czyli on, chciałbym pokazywać to rozciąganie głowy, że można sobie tam kombinować, rzucał jakąś pierwszą frazę, która, jak to w tych wierszach Brzechwy, była nielogiczna i dzieci mu dopowiadały. I to mi się strasznie podobało, bo bardzo fajnie pokazywało taki proces wspólnego kreowania, wspólnej nauki. Super. A potem dotarła do mnie jedna myśl, ale zaraz.
Ale
skoro opowiadamy historię, bo film opowiada historię, która jest te 40 lat później, tak. To tak jak my na niego poszliśmy po 40 latach, tak on opowiada dokładnie przesuniętą historię, czyli on uwzględnia to, że kiedyś w Akademii Pana Kleksa i tak dalej coś było. No to skoro w tamtej Akademii Pana Kleksa te piosenki były już gotowe, to jak oni mogą je teraz odkrywać na nowo? Ja wiem, że ja jestem upierdliwiec w takich kwestiach, bo mnie to bardzo interesuje, ale to mi jeszcze raz pokazało, że rzeczywiście każdy zabieg, jakiego chcemy użyć, dla mnie storytelling to jest, coraz mocniej do tego dochodzę, że w storytellingu to jest 80% pracy analitycznej i 20% zabawy słowem. Ułożenie tej historii, zgranie tych wątków, sprawdzenie, czy one są logiczne, bo skoro robimy kontynuację, to niech to będzie kontynuacja. Więc ta improwizacja mi się bardzo podobała, ten brak logiki to jest dla mnie kolejna nauka, żeby naprawdę sprawdzić. Linkowanie jest na wagę złota, ale ono ma być poprawne. To jest taki mój wniosek, taka moja nauka.
O wiesz, to jak jesteśmy przy nielogiczności, to ja ci zadam pytanie, bo to był jeden z takich momentów, których ja nie zrozumiałam. To, o czym opowiadasz, mi zgrzytniało, ale pomyślałam sobie, nie tak bardzo, to niech płynie, niech historia porwie. Ale tam jest taki bohater, który pojawia się dwa razy. Bezdomna osoba z dużą ilością książek. Raz na ulicy, a raz w tym miejscu.
I jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest znany aktor, który ma tak epizodyczną rolę, od razu jest taki niepokój, że to on się gdzieś jeszcze pojawi.
No właśnie. I powiem ci, że ja na przykład zostałam z takim niedotytem, ale po co? Miałam takie wrażenie, że gdzieś dostałam ramkę, tak jak uczymy opowiadać historię. Ale mi się to nie w ząb nie kleiło. Albo byłam zbyt mało błyskotliwa.
Nie, to też miałem takie przemyślenie i dokładnie w ten sposób sobie wytłumaczyłem, że to jest zajawienie czegoś, co się wydarzy później. Dopóki, bo ja idąc na film i teraz uwaga, spoiler, więc być może warto zatkać uszy. Ja idąc na ten film nie wiedziałem, że będzie ciąg dalszy. Już to mi umknęło. I do momentu, kiedy w ostatniej scenie nie dowiedziałem się, że będzie ciąg dalszy, to też miałem zagadkę, o co chodzi z tym, że bezdomnym. A teraz to, co mi go tłumaczy i następna część pokaże, czy słusznie, czy to jest tylko element rozrywkowy, taki uśmiechacz w historii. I jeśli tak, to dla mnie jest za mocno wyeksponowany, bo odciąga uwagę od głównego wątku. Czy rzeczywiście jest to zapowiedź czegoś, co będzie kluczowe w dalszej części?
Ojejku, wiesz co, mam nadzieję, że to jest zapowiedź czegoś, co będzie w dalszej części, bo bym musiała na moim filmwebie z 7,5-8 zejść do 7.
No
a
to
nie
mówię, mój analityczny umysł podpowiedział, że to jest rola epizodyczna, to nie wkłada się w nią znanego aktora.
Ona była dla mnie też mocno zarysowana stosunkowo.
Tak. Niby nic nie wnosiła do tej historii, a jednocześnie była pokazana.
No właśnie. No dobrze. To a propos wnoszenia do historii i tejże wspomnianej przez ciebie improwizacji, to tam jest taki piękny motyw, kiedy pan Kleks podpowiada sposób kreatywnego rozwiązywania problemów.
Mogłem się założyć o każdy pieniądze.
Tak, że dziecko mówi marzenie, a potem pojawia się ale, czyli wątpliwość, czyli blok komunikacyjny, a Kleks mówi marzenie, czegoś chce, potrzebuje, coś chce zrobić, więc, czyli budowanie, kontynuacja, szukanie rozwiązań, a nie szukanie blokad. No i mnie to zawsze ujmuje, bo wiesz, że ja wolę budować niż blokować i wchodzić w konflikty i kryzysy. Więc bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało i tak pomyślałam sobie, a powiem. No. Czyli ja nie gra w tak
sceny,
ale.
A ja mam do tej sceny duże ale.
No.
I już mówię dlaczego i to jest znowu być może, czy nie być może, to jest na pewno przez względu na mojego Maćka wewnętrznego, który tam czegoś sobie w życiu podoświadczał. No i teraz uwaga, no muszę troszkę o tej scenie opowiedzieć. Rzeczywiście jest tak, że dzieci mówią marzenia, w sposób automatyczny mówią, że nie chciałbym rozmawiać ze zwierzętami, ale to jest niemożliwe. No więc pan Kleks podpowiada nie ale, tylko więc, czyli chce rozmawiać ze zwierzętami, więc zacznę od ich bacznego obserwowania, żeby nauczyć się ich zwyczajów. I tak z kolejnym dzieckiem, aż dochodzi do momentu, kiedy chłopiec na wózku inwalidzkim mówi, że chciałbym być rugbystą. I pan Kleks zrzuca do niego piłkę, mówi, chcesz być, więc zacznij ćwiczyć. I tu dla mnie był moment, kiedy... czego mi w tej historii zabrakło? Rozumiem, że w krótkiej scenie, no bo inaczej, powiedzieć dziewczynce, że to obserwuj zwierzęta od jutra, jest czymś, co jest pierwszym małym krokiem. Natomiast dla chłopaka, który jest na wózku, rzucenie mu piłki do rugby i powiedzenia, to zacznij ćwiczyć, to nie jest mały krok. To jest deprymujące. Więc zabrakło mi, i rozumiem, że w tej krótkiej scenie nie dało się tego zrobić, ale na przykład przebitki, i to jest rola właśnie takich małych wtrętów w historii, które potem budują całą logiczność. Zabrakło mi na przykład przebitki, że ktoś na tym placu wokół akademii jest z tym chłopcem, to może być w tle, to nie musi być główna scena, i rzuca mu tą piłkę, on ją łapie siedząc na tym wózku. Zabrakło mi tego, że on też dostał pierwszy mały krok, bo w moim odbiorze, oczywiście dorosłego faceta, który ma swoje dzieci, no i ja o tym wielokrotnie mówiłem, doświadczenia z tej wyprawy, którą organizowałem, współorganizowałem dla osób niepełnosprawnych, która mnie mnóstwo nauczyła i wyczuliła na wiele rzeczy. Na mnie ta scena pokazała mi pana Kleksa jako, i zaraz więcej o samym Ambrożym, pokazała mi tutaj go jako takiego, który zlał tego chłopca. W tej scenie mi mocno czegoś zabrakło, ona mi mocno zgrzytnęła, tak.
Zgoda.
I historycznie, ja rozumiem, że nie wszystko da się zrobić, bo byśmy przynudzili w tej scenie, natomiast to jest coś takiego, że jeżeli gdzieś skrócimy i jest coś takiego, takie potencjalne niebezpieczeństwo, to być może taką przebitką gdzieś później warto by było do tego nawiązać, tym bardziej, że ten chłopiec nie pojawił się w żadnej dalszej części filmu, tam gdzie była akcja, co ewidentnie pokazała, że jest nie na tyle sprawny, żeby uczestniczyć tam, gdzie były inne dzieci. I to jest mój chyba największy zarzut wobec tego filmu. Rozumiem to, że warto te takie osoby pokazywać, absolutnie się zgadzam, ale pokazać to nie znaczy dać jej wjechać na ekran. Za mało. Moim zdaniem stanowczo
pozwolić jej uczestniczyć w wszystkim tym, co się wydarzało.
Jego nie było później. Jego po prostu fizycznie nie było w momencie, kiedy akcja zaczęła być akcją. I to jest dla mnie duży, duży minus.
No a co z tym Ambrożym?
Ambroży. Dla mnie, znaczy inaczej, Akademia Pana Kleksa jest jednym z wielu filmów, który jest dowodem na to, że my zawsze chodzimy do kina na ten sam film. Co nie znaczy, że nie warto chodzić, absolutnie warto. To jest podróż bohatera. Struktura storytellingowa podróż bohatera, inaczej zwana monomitem, podlinkujemy i filmik, podlinkujemy i odcinek, gdzie o tym mówimy. 12 kroków podróży bohatera i ten film idzie toczka w toczkę po tych krokach i to nie jest zarzut. Bo tak po prostu się robi, tak powstały Gwiezdne Wojny, tak powstał Matrix, więc no nic w tym złego.
Opowiesz o tych krokach, tak w dwóch zdaniach, żeby...
Po początku, bo do tego początku chcę nawiązać. Na początku poznajemy bohatera. To jest tak zwany szary świat, czasami się o tym mówi. I to jest rzeczywiście, nie wiem dlaczego Nowy Jork, nie do końca zrozumiałem, ale rozumiem, że rodzice Ady podróżowali, więc akurat akcja jest zresztą w Nowym Jorku. Poznajemy ją w takich normalnych warunkach codzienności. No może wyjątek stanowi tego, że to są jej urodziny, ale to o tym więcej nie ma co mówić, bo może ktoś nie widział. No i potem następnym krokiem w podróży bohatera jest wezwanie do działania. Czyli coś takiego dzieje się w życiu bohatera, co go wzywa do tego, żeby no właśnie wkroczyć na tą ścieżkę bohaterską. Czyli żeby zaczęła się historia. I to, co jest w następnym kroku, często to pomijamy w historiach, a tu było bardzo fajnie zrobione, to jest to, że bohater odrzuca to wezwanie. Waha się. To jest bardzo ważny moment z perspektywy mojego kibicowania bohaterowi, bo ja widzę w nim kogoś takiego jak ja.
Ma
wątpliwości, dokładnie. A nie od razu tam... I ci, nie wiem, zrewolucjonizuj świat, dobra już. No, tak, takie polskie daj karabin, podtrzymaj mi piwo i huzarskie skrzydła na plecach. No to nie jest autentyczne. I w podróży bohatera jest tak, że czwartym krokiem, który jest odpowiedzią na wahanie bohatera, jest pojawienie się mędrca, który pomaga bohaterowi podjąć decyzję i potem mu asystuje w różnych momentach. No i bohaterką, wbrew tytułowi, bohaterką Akademii Pana Kleksa jest Ada, nie Pan Kleks. Pan Kleks jest mędrcem. Przy czym takim powiedziałbym połową mędrca, bo on to myśl, w moim
mędrcem
rozumieniu,
w klatce.
W moim rozumieniu jest dwóch mędrców, przy czym jeden jest taki trochę osłowy, w sensie jak osioł ze Shreka. To jest i Mateusz, i Pan Kleks. I dla mnie postać pana Kleksa, jak bardzo cenię i lubię Tomasza Kota jako aktora, w tej kreacji zabrakło mi tego, żeby pan Kleks był chociaż trochę charyzmatyczny. Był rozwodniony, był jak topniejące lody waniliowe.
To prawda.
On jedyne, co robił, to pokazywał zabawę, natomiast w momencie, kiedy było coś trudnego, on nie dawał rady. I dla mnie on się nie sprawdził konstrukcyjnie w tej historii jako mędrzec i trochę moje 40-letnie zamiłowanie do pana Kleksa ucierpiało na tym. Bo o ile bardzo mi się podobało to, że Piotr Franczewski jest w filmie i jest doktor Pajchiwo, i on rzeczywiście ma to w sobie, że to gdzieś ta rola, i teraz nie mówię, że to wykreowana przez pana Kota, bo to jest absolutnie genialny aktor.
Dostał, myślę.
Tak, tak stworzony scenariusz. On nie był dla mnie charyzmatyczny i tego mi zabrakło.
I tutaj jest ciężko znaleźć jakieś uzasadnienie, dlaczego to się wydarzyło i czemu to miało służyć, bo myślę, że tak jak wiesz, wilkusy możemy sobie jakoś podporządkować.
Wydaje mi się, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo jak się nad tym zastanawiałem, że 40 lat temu mieliśmy bardziej jednoznaczny sposób edukacyjny i wychowawczy dla dzieci, bo normalne, że jest ktoś dorosły, kto każe. Więc automatycznie pan Kleks ten sprzed 40 lat był bardziej dyrektywny. Ja nie mówię, że on był srogi, ale on jednak wiedział. A teraz bardziej pokazujemy, że dzieci mogą dochodzić do wielu rzeczy same przy naszej asyście, co uważam za bardzo cenny kierunek. Jednocześnie dla mnie pan Kleks nie był gwarantem tego, żeby te dzieci mogły do tego dochodzić. To było coś, co z perspektywy...
Nawet nie zachęcał do eksperymentów, tylko bardziej czekał, że one się wydarzą, więc myślę, że nie był dla mnie nie był dorosły w tej roli.
Ale to one się nim opiekowały.
No właśnie,
i to jest dla mnie niedobre, nie? Bo to jest coś, o co, no, co też wiemy z perspektywy psychologicznej. Ja wiem, bo doświadczam swojego procesu terapeutycznego, że moment, kiedy dziecko staje się opiekunem dla rodzica, to jest bardzo szkodliwy moment. I to też jest takie... Trochę bym jednak... wzmocnił charyzmatyczność Kleksa i to też dla mnie jest ważne, że jeżeli wprowadzamy mędrca do historii, bardzo ważna postać, największym mędrcem dla mnie jest osioł ze Shreka, no bo to już nieraz mówiłem, że bo najważniejsza porada zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie, no w końcu facet szedł na randkę z Fioną, no więc no, bardzo ważna porada. To ten mędrzec, niech on będzie z jajem, ale niech on
będzie taki konkretny,
tupnąć kopytem, nie? A pan Kleks nie tupnął, poza tym, że pobujał butami, które skrzypiały, co było fajne, dźwiękowo, no to tu mi zabrakło.
No i zrobiło nam się poważnie, to ja cię zapraszam do bajki, do świata bajek, do wielu bajek, do tego momentu, kiedy Ada razem z... Jakżeż ten chłopiec miał na imię? Ten, z którym tam weszła do...
Albert.
Razem z Albertem otwierają drzwi do różnych bajek. I to, co mi się bardzo podobało, to było to, jak fantastycznie były wysycone te krótkie sceny, żebyśmy błyskawicznie mogli się zorientować, co to jest za bajka. Tak. No i tutaj od razu pomyślałam sobie
o Świńskim. Bez mówienia wprost i bez mówienia tytułu i wręcz bez imienia bohatera, żeby było jasne. Tak, to rzeczywiście świńsko-ryjkowość przepiękna.
Świński ryjek, o którym opowiadamy, mówiąc o języku wizualnym, no bo tutaj obrazem było opracowane jak najbardziej, albo schemat poznawczy wtedy, kiedy mówimy o historii. Czyli my wiemy, że jak widzimy scenę, która jest szara i pada śnieg i są migoczące światełka w oknach i wyraźnie widać, że jest zimno, chociaż temperatury przecież nie widać, a na trotuarze siedzi dziewczynka, która co i raz zapala zapałkę, to wiemy, że to jest dziewczynka z zapałkami. I to, co dla mnie, to takie, wiesz, takie objawienie na mnie spłynęło, bo kilka dni temu rozmawialiśmy o storytellingu danych i ty mówiłeś o kontekście, że liczba
bez kontekstu
jest tak,
nie mają sensu.
Dokładnie. I teraz zobacz, gdyby tą dziewczynkę z zapałkami posadzić na, też z zapałkami, też taką zabiedzoną, ale niechaj ona siedzi, no nie wiem, w lesie albo na bezludnej wyspie, no to już nie jest dziewczynka z zapałkami. Czyli takie dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze schemat poznawczy albo świński ryjek, czyli pracuj tym, co jest łatwe do odkodowania i to się dzieje szybko. A po drugie pamiętaj, że kontekst robi robotę, że nie tylko ta główna figura, może to być Dana, ale może to być też bohater, albo jakaś myśl, ale też kontekst powoduje...
w którym funkcjonuje, determinuje bohatera.
Dokładnie.
Ja bym dorzucił do tego jeszcze jedno zdanie, że dla mnie sztuka opowiadania historii to jest nie sztuka opowiadania całej historii, tylko sztuka wyjęcia migawek z historii i plastycznego ich opisania. I dla mnie właśnie dokładnie to się działo, tak? Otwieramy drzwi, siedzi sobie pani w ładnej sukni na łące, ale trzyma jabłko. No i dziękuję, już wiemy, zwłaszcza, że Ada jeszcze po tym mówi, ja bym tego nie jadła. No więc mamy to umrane. Tak. Trochę poskarżyłem się na pana Kleksa, trochę powiedziałem o nielogiczności z wierszami Brzechwy, to teraz chcę do tej beczki Dziegciu dodać łyżkę miodu, bo jest rzecz, która mnie bardzo urzekła w relacji pan Kleks-Ada i w Zabawie brzechwą.
No.
I to jest dla mnie majstersztyk, jeśli chodzi o pracę szkatułkami, czyli otwieranie wątku i domykanie go dużo, dużo później. Przez cały film, w każdej sytuacji trudnej, której pan Kleks doświadczał, a doświadczył ich trochę, bo był pierdołowaty, co już ustaliliśmy, to zwykł mawiać, a to Feller. I tyle. I kurczę, znam ten wiersz brzechwy. No,
ja już by się chciało tak?
Nie, właśnie nie. W ogóle gdzieś to zgubiłem, że przecież to jest znowu fragment wiersza. Po prostu miał takie powiedzonko. Pasowałem do jego pierdołowatości. Tam, gdzie trzeba było coś zrobić, prawda. Zamknęli go. A to Feller. No, dobra. I mamy prawie ostatnią scenę filmu, gdzie siedzi Ada z panem Kleksem, o czymś rozmawiają, ona coś tam do niego ma, coś tam sobie wyjaśniali. No i on mówi, a to Feller. Na co Ada spontanicznie w ramach tej improwizacji, która wcześniej była pokazana, w której ona nie brała udziału, była obok tej improwizacji, jeszcze wtedy w całą fantazję nie wchodziła, pokazując, że już ten świat jest absolutnie przez nią oswojony, kończy tą frazę. Westchnął Seller. I w tym momencie mi się wszystkie klocki wpadły na miejsce, bardzo ładnie mi się to skomponowało. I Ada, która wreszcie weszła w świat improwizacji, no tak to rozumiem, z filmu, i to, że mi się fraza z wiersza domknęła, i to mi się bardzo podobało, i to mi przypomina o niezmiernie wielkiej mocy tego, jak nawet na poziomie słowa zaczynamy coś, zawieszamy i za jakiś czas kończymy. Oczywiście nie może być za dużo i co ważne, musi być domknięte.
No właśnie.
Ale to mi się bardzo, bardzo podobało.
No to podsumowując, pan Kleks uczy, jak występować publicznie. Dużo jest tam takich niuansików, które warto obejrzeć. A jednocześnie to, do czego ja zachęcam,
to warto mieć więcej charyzmy na scenie niż pan Kleks jako pan Kleks w filmie. No mam tutaj dużą zadrę.
Chyba wiesz, chyba że jesteśmy w takiej roli. No ja mam nadzieję, że to się w jakiś sposób wyjaśni. Tym niemniej to, do czego ja bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam, to żeby obejrzeć tego Kleksa najpierw tak dla przyjemności, tak dać się porwać, a potem go dopiero rozbierać do Golasa.
Ja, wiesz co, przyznam, że ja, no, dobra, teraz może ktoś mnie skrzyczy, ale powiem, co mam w głowie. Ja mam traumę po próbie nakręcenia sceny ze smokami, z krasnoludami z pierwszego podejścia do Wiedźmina i szedłem z duszą na ramieniu na Kleksa, czy po prostu w warstwie wizualnej zostanie dowieziony. Został.
Tak.
Drugą obawę, jaką miałem, to jest to, że no, mam wrażenie, i teraz to na pewno nie wynika z dzieciaków, tylko myślę może ze sposobu pracy z dziećmi na planie filmowym. Dużo częściej w filmach zachodnich widzę dobrą kreację aktorską dzieci niż w kinie polskim.
A tutaj była świetna. To jest... Dla mnie była bardzo dobra. Ja znaczy, byłam pod dużym wrażeniem.
Okej, tak. Znowu, no, to nie jest dla mnie poziom, nie wiem, Chłopca z szóstego zmysłu, no, gdzie po prostu... Dorośli aktorzy, moim zdaniem, by tak nie zagrali jak on. To nie jest ten poziom, ale rzeczywiście dzieciaki były bardzo, nie w 100% naturalne, ale były bardzo, ale już były bardzo, bardzo naturalne. Więc też myślę, że technicznie ten film naprawdę daje radę, w sensie wizualnym, przyjemności, no koniecznie na dużym ekranie. Zwłaszcza jak się pamięta pierwszą część, bo naprawdę, no kurde, łza się wokół kręci, no nie ma co ukrywać. Jak jest ten początek, ta sama muzyka i tak dalej, to ja poczułem
no to
dużo wspomnień.
Idźcie, oglądajcie, jeśli nie widzieliście. Niech wam też się kręci ta łza. A kto widział, no to jesteśmy ciekawi waszych wrażeń, takich z poziomu po prostu obejrzenia filmu, ale też może, z tego, co uczy Akademia.
Czy co powiedzieliśmy, może czegoś nie dostrzegliśmy, jest inna interpretacja z waszej perspektywy. To też jak najbardziej piszcie. Myślę, że najszybciej, najprościej na Instagramie, bo on, mała przeróbka, będzie służył tylko podcastowi, żeby nie rozmywać, więc chcemy z niego stworzyć taki główny kanał komunikacyjny. Ale też Facebooki, mail, podcast@opowiedz.to, czy na Spotify'u w komentarzu do odcinka, gdzie tam troszkę zmienimy to standardowe pytanie.
A my mówimy do usłyszenia za tydzień i będzie o popełnianiu błędów, które kształcą.
To ja nie popełniam błędów, to Ania co nagra ten następny
odcinek. Ja popełniam
odcinek.
Za Maćkę i za siebie.
To był oczywiście ponury żart prowadzących.
Prowadzącego. Ja nie żartowałam, ja mówiłam prawdę.
Aha. Kropka. Do usłyszenia. Jeszcze raz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jedna gwiazdka, dwie gwiazdki. Nie no, pięć. Ty też tak możesz zrobić. Oceń teraz ten podcast.